Jesteśmy w przededniu Wielkiego Święta, Święta Polskiego, Patriotycznego, Narodowego Święta, kiedy przeżywamy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. No i cóż mamy, jaką rzeczywistość mamy? Tak patrzę, dzisiejsze wydanie naszego dziennika, tu piękna wkładka Jestem Polakiem, ale w jednej z gazet widzę też takie dodatek: Naród podzielony, dwie tradycje, dwa języki. Możemy dopowiedzieć, że cztery marsze, również różne debaty w różnych mediach, które chcą jakoś to święto osłabić, nie wiem, czy nawet jakoś obrzydzić, tak mówię trochę z przekąsem. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Zdzisławem Krasnodębskim. Pan profesor wykłada w Uniwersytecie w Bremie. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja. No i prosimy o komentarz, o pana widzenie tej rzeczywistości. Czy rzeczywiście mamy dwie Polskie? A jeżeli tak, to kto powoduje, że te dwie Polski istnieją? Czy co powoduje?
No proszę ojca, że mamy jedną Polskę oczywiście, ale jesteśmy bardzo podzieleni politycznie. I to chyba wszyscy wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. No taka jest realność. I no fakt, że właśnie tak wiele się tutaj, cztery marsze się odbywają, że nie ma tego dnia jedności. Ja bym powiedział, że no pewnie jej być nie może w tej sytuacji. Wszyscy wiemy, co się dzieje w naszym kraju od paru lat. To po części jest spór o Polskę. Myślę, że to jest spór o to, jaka ta Polska ma być. Są też tacy wśród nas, wśród Polaków albo mieszkańców naszego kraju, którzy też niespecjalnie są do naszego kraju przywiązani, do suwerenności Polski. Są tacy, którzy tę suwerenność bardzo różnie rozumieją, więc jak powiedziałem, więc to jest pewnie jakiś spór. Ten spór niestety jest zaogniany właśnie tym, że o ile w tamtym roku był jeden wielki marsz, w którym przyszli ludzie patriotycznie nastawieni o różnych też poglądach, ale ten właśnie patriotyzm ich połączył. I temu wielkiemu marszowi wówczas przeciwstawiała się grupa lewicowa czy lewacka, a nawet bojówki, które prowokowały jakieś zamieszki. No to w tym roku moim zdaniem również Bronisław Komorowski przyczynił się do dalszego podziału, organizując swój własny marsz, zapraszając do tego różne organizacje i słyszę o tym, że niektóre z tych organizacji, na przykład grupy rekonstrukcyjne, pójdą ze względu na możliwe dotacje, które...
I kto pójdzie, ten dostanie. No ale panie profesorze, był Marsz Niepodległości, to jest jakiś piękny wspólny pomysł, udany rok temu, prawda? Oczywiście były tam różne zabiegi, żeby go troszeczkę obrzydzić i osłabić, i jakieś tam prowokacje. No i teraz zamiast wzmocnić ideę, która powstała, no to robi się alternatywy, które wiadomo, że osłabiają, bo przecież to jest dziwne, że stolica jednego państwa jest podzielona na cztery sektory i tam ulicami tej stolicy idą cztery różne marsze w takim dniu, jakim jest właśnie Święto Niepodległości, czyli cała istota niepodległości to jest to, że Polacy potrafili się połączyć, zjednoczyć, prawda, dogadać, Piłsudski, Dmowski i tak dalej, a tutaj takie inicjatywy, to jest naprawdę bardzo niepokojące.
No proszę ojca, no właśnie o to chodzi. Chodziło o to, żeby żeby się sytuacja nie powtórzyła taka, jaka była w tamtym roku, że gdzie no fakt, że był to Marsz Niezależny, powodował, że ta władza czuła się też zagrożona czy niedowartościowana. Też paradoks polega na tym, że przynajmniej niektóre tutaj te dwa główne marsze no, będą się prawie odbywać na tej samej trasie i będą też oddawały hołd tym samym osobom, i Piłsudskiemu, i Dmowskiemu, i innym zasłużonym osobom dla polskiej niepodległości. Natomiast to jest oczywiście działanie, które w wpisuje się w te wszystkie inne akcje podjęte w ostatnim czasie, no, które zmierzają do tego, żeby jakby osłabić tę siłę protestu, podzielić opozycję, zniechęcić ludzi do niej. No i jak wiemy, no, odbywają się różne rzeczy, łącznie z zwolnieniami. Dziennikarze, pojawiły się nawet głosy takie mówiące o tym, że należałoby zamykać przedstawicieli opozycji. Więc ta władza, do tej pory jej słabością, no, był brak poparcia ludzi. To, że bardzo często bano się wyjść do większego w stosunku do obywateli, do tam, gdzie się zbierał tłum, no to się go obawiano. I to jest jakaś taka próba, no, przejęcia też inicjatywy w tym
ucieczka do przodu, ktoś mówi. Panie profesorze, a wizyta tych niemieckich gości, bo pan pracuje w Niemczech, jak pan to ocenia? Czy to jest normalne, gdyby na przykład jakiś marsz się odbywał, nie wiem, czy się odbywają w marsze w Berlinie, jakieś tam upamiętniające, no powiedzmy, nie wiem, zjednoczenie Niemiec, a tu też przyjeżdża delegacja polska w takiej, a nie innej formie.
No dzisiaj była podobna jakaś demonstracja w Brandenburg i przeciwko neofaszystom, i podało radio niemieckie, że tam przyjechała jakaś delegacja polska. I też wczoraj w Deutschlandfunk był duży, spory reportaż na temat zbliżającego się święta niepodległościowego i ostrzegano właśnie przed neofaszyzmem i skrajnym nacjonalizmem w Polsce. Więc to oczywiście jest gra, która polega na tym, no właśnie chodzi o to, żeby ten marsz niezależny zdyskredytować, żeby w ogóle zdyskredytować opozycję i tych, którzy występują przeciwko temu rządowi. I no to się najłatwiej można to osiągnąć właśnie w ten sposób, określając przeciwników obecnej władzy jako ludzi skrajnych, jako ludzi nawiązujących właśnie do jakichś idei. No, faszystowskie, jak wiemy, no oczywiście to jest kompletna fikcja, ale no to jest tego typu dezinformacja. No, tak się zawsze przedstawiało też endecję, jak wiemy, no jest to wielkie uproszczenie. A poza tym, no jest tak w Niemczech, że przecież wszyscy wiedzą, że tutaj te ruchy skrajnie lewicowe są bardzo radykalne, są skłonne do przemocy. Niedawno był też na ten temat bardzo duży artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung na temat, jak zresztą po części grupy skrajnie prawicowe czy neofaszystowskie przejmują pewne taktyki, strategie tych grup lewicowych, tak zwany czarny blok. Ale tutaj, jak wiadomo, no, zwalcza się w Niemczech bardzo silnie również lewicowy ekstremizm, który jest większym, no, w każdym razie oczywiście problemem jak neofaszyzm. Natomiast eksportuje się go do Polski.
No właśnie, to jest ciekawe.
Jeszcze tylko jedno słowo, właśnie w tym reportażu w Deutschlandfunk nie było słowa o tym, że być może nie, o tym, że co się działo w tamtym roku, że to właśnie bojówki lewackie z Niemiec prowokowały ludzi, napadały na grupy rekonstrukcyjne, jak się zachowywały. Więc to jest jak zwykle takie stosowanie podwójnych standardów do siebie i do nas.
Właśnie, bo przekaz idzie taki, jeżeli, prawda, opozycja organizuje marsz, czy uczestniczy w marszu, bo to nie mówię, że organizuje nawet, to są już jakieś początki, prawda, neofaszystowskich, prawda, skrajnie prawicowych. Jeżeli ktoś inny, no to lewicujący, albo jest też ten marsz przeciwko homofobii, bo też tak się tutaj jakoś organizuje, no to wszystko idzie naturalnie, bo idzie według pewnego nurtu, pewnego, prawda, rytmu, który w Europie jest mile słyszany. Myślę, że potrzeba tu bardzo też mocnej, no ale pytanie, gdzie to raz znaleźć, prawda, bardzo mocnej, mocnego głosu płynącego od rządzących, prawda, że jest taka, nie inna postawa i ma prawo być patriotyczna opozycja i ten patriotyzm w taki sposób wyrażać, bo przecież to jest marsz patriotyczny, marsz narodowy, tak to trzeba określić, ale no to jest wybitne i jasne tutaj podzielenie, bo gdzie są cztery możliwości, tam wiadomo, że to jest wszystko osłabionym idzie nurtem.
No, dzisiaj jest powoli tak w Europie, że oczywiście tego typu patriotyzm polski, węgierski staje się niewygodny. W związku z tym swój własny patriotyzm, oczywiście on jest często przybrany w takie szaty retoryki europejskiej, ale on się jest teraz mocniejszy w tych, ja już nie mówię o tym, że Francja zawsze była bardzo patriotyczna, czy Anglia, no ale właśnie jest coraz mocniejsze są te uczucia narodowe w Niemczech, a jednocześnie oczywiście dla wygody wszystko, wszystkich tych te wszystkie niewygodne nurty polityczne, czy poglądy polityczne można potępić w czambuł. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że przecież niedawno odbywały się demonstracje przeciwko Putinowi, ponieważ tam 4 listopada one się trochę, właśnie tam były hasła bardzo takie też niepokojące, właśnie nacjonalistyczne, skrajne i usiłuje się zbudować jakąś taką paralelę, analogię, czy pokazać, że w Polsce jakby ta opozycja jest podobna do tamtych skrajnych rosyjskich tendencji. No ale to jest oczywiście niestety dezinformacja, a to, że władze polskie no nie występują przeciwko temu, no to tu jest oczywiście, jest ich własny interes, żeby i tutaj jak widzimy, no wczoraj zatrzymano Węgrów przyjeżdżających do Polski, chcących wziąć udział w Marszu Niepodległości, a jednocześnie nic się nie robi, żeby obejrzeć przyjazd no, naprawdę niebezpiecznych bojówek niemiecko-austriackich, lewackich. Więc rząd polski też się posługuje tym narzędziem. Ale proszę, chciałem zaapelować do radiosłuchaczy, że żeby się nie bać i nie dać się zastraszyć, bo to są tylko takie wszystko strachy na lachy. I ostatecznie jest tak, że należy pójść na ten marsz, oczywiście pod hasłami wolności, demokracji, niepodległości, też jedności Polaków, też niezależnie, jak mówię, pan profesor Zybertowicz ukuł jakieś takie pojęcie minimalizmu, czy minimum patriotycznego, tak? I nie powinniśmy też bardzo uważnie patrzeć, żeby się nie pojawiły tam takie hasła, które można potem wykorzystać przeciwko.
Tak. I nie dać się sprowokować.
No właśnie, próby prowokacji, ale też nie należy iść, że nie należy oczywiście rezygnować ze słów krytyki pod adresem, czy wszystko można powiedzieć tylko w pewnej oczywiście formie. Przede wszystkim to jest święto radości i powinno być świętem radości i siły i myślę, że takim się stanie.
Panie profesorze, jeszcze jedno zdanie, bo jak mamy połączenie, pana komentarz, ocena tego, co teraz dzieje się wokół sprawy katastrofy w Smoleńsku, to znaczy publikacje, potem ocena tych publikacji, nadawanie takiego tutaj trendu, że mówi się o religii, prawda, smoleńskiej. Każdy, kto ten temat podejmie w tym nurcie niepoprawnie prorządowym, no to jest zaraz od czci, od wiary, wyśmiewany nawet publicznie. Jak pan to widzi, w którą stronę to zmierza?
No, proszę ojca, jakbyśmy się zastanowili nad tym, co się stało w tych ostatnich dniach, które były bardzo, bardzo burzliwe, no to przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że polska prokuratura ponad 2 lata po katastrofie zaczęła przeprowadzać badania wraku, które w zasadzie powinny być przeprowadzone natychmiast po tej katastrofie, prawda? Albo tuż po niej. Co więcej, okazało się, i to jest potwierdzone przez samą tę prokuraturę, w sposób oczywiście taki zawalowany, mianowicie, że odkryto tam tak zwane cząstki wysokoenergetyczne, które zgodnie z tym, co wiemy o tych urządzeniach, one prawie na 90% wskazują, że chodzi o materiały wybuchowe. No to się, tego się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się też, że pan prokurator generalny pobiegł z tą wiadomością natychmiast do pana premiera, który był co najmniej od 2 tygodni o tym poinformowany. Nie poinformowano oczywiście rodzin, nie poinformowano opinii publicznej. Prawdopodobnie zresztą pan Seremet zdradził tajemnicę śledztwa. Potem dowiedzieliśmy się, że jak się odbywa obieg prasowy, jak bardzo jest niezależna taka gazeta jak Rzeczpospolita. No bo w tym momencie, kiedy opublikowała niewygodny dla władzy materiał, no to skończyło się zwolnieniami, ale usłyszeliśmy też, że właściciel, który zgodził się na tę publikację i stwierdził,
gdzieś tam się spotykał.
Mogliśmy się dowiedzieć, jak jest niezależny
właściciel, tak.
Właściciel, tak, redaktor naczelny od właściciela, a właściciel pobiegł w środku nocy do rzecznika rządu. Rząd oczywiście rozegrał to propagandowo, wyczekując na reakcję PiS-u, aby potem skierować całą energię negatywną przeciwko opozycji. Pan premier nie wypowiedział się w sprawie merytorycznej, tylko się powiedział na temat tego, że w gruncie rzeczy padły słowa, że nie można w jednym państwie żyć z szefem opozycji. Pan redaktor Wróblewski ostatnio, wczoraj bodajże na YouTube w swoim oświadczeniu w wideo mówił o tym, że robił pewne analogie do afery Clintona i Nixona. I można się wtedy zapytać tylko, dlaczego rząd polski, pan premier zachowują się w tej sytuacji analogicznie do Nixona czy Clintona w aferze Monica Gate czy Watergate. Tak? I teraz zamiast oburzenia i reakcji Polaków na ten fakt, no na ten fakt, że coś tam odkryto, że badano to z opóźnieniem, że prasa w Polsce się okazało nie jest, podlega ścisłej kontroli politycznej, bo przedtem też widzieliśmy, że były naciski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Rzecznika na Rzeczpospolitą, gdzie powinno to zaalarmować opinię publiczną, bo to już chodzi też oczywiście o podstawowe instytucje i sposób działania i demokrację. Więc zamiast tego oburzenia mamy zwrócenie tej fale nienawiści zwróconą przeciwko i dziennikarzowi, który to napisał, i opozycji, i rodzinom smoleńskim. I się mnożą głosy o tym, żeby zamykać, zwalniać. Więc to jest w najwyższym stopniu niepokojące, ale też pokazujące, jak łatwo się tą opinią publiczną da manipulować.
No i to stara zasada, że przecież brak dobrej informacji może stać się i staje się dezinformacją, prawda, w sprawach kluczowych i ważnych.
No niestety, no po prostu polska demokracja i jesteśmy na równi pochyłej, a ta władza jest po prostu bezwzględna, po prostu tak się polski premier nie powinien zachowywać, tak? Polski premier po otrzymaniu wiadomości oczywiście mógł poczekać na potwierdzenie kluczowej wiadomości, a przecież wiemy, że przedtem odbyła się konferencja naukowców, dowiedzieliśmy się o zamianie ciał, w tym świadczące o całkowitym braku odpowiedzialności za zamianie ciała prezydenta Kaczorowskiego i Anny Walentyna.
Oczywiście, jeszcze następne będą, to się dowiemy pewnie w tygodniu. Panie profesorze, to wszystko jest bardzo niepokojące, przed nami święto narodowe, więc jeszcze raz zachęcamy do tego marszu, który rok temu odniósł sukces, tak trzeba powiedzieć. Marsz Niepodległości, kiedy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, nie boimy się tego określenia, nie boimy się też różnych tutaj przymiotników i definicji, po prostu śmiało wyznajemy nasze myśli i poglądy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem i dzisiaj komentatorem do tych spraw aktualnych był pan profesor doktor habilitowany Zdzisław Krasnodębski, socjolog.